Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj jako chleb dla nas. Będziesz mówił do nas. Dziękuję Ci, że przychodzisz w swojej mocy. Dziękuję Ci, że otworzysz nasze uszy, ale też nasze serca. Dziękuję Ci, że dotkniesz nas i będziesz nas błogosławił. Panie, jesteś dobry. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Słuchajcie, dzisiejszy tytuł kazania jest Pan karmi, czyli religia stołu. Takie. Coś trzeba napisać zawsze, wiecie. To. No. Ja w ogóle, wiecie, tak. No. Super. Jesteście naprawdę świetnymi, twórczymi ludźmi, słuchajcie, wszyscy tutaj wyrazy. Naprawdę. Sami artyści po prostu. Wiecie, ostatnio strasznie jestem. O, znowu następna osoba, którą chciałem skomplementować, wyszła. To dobrze. Nasza Madzia, która. Ona śpiewa czasami, przeważnie tam siedzi, teraz wyszła właśnie przed chwilą, Madzia. Ona robi takie świetne instastory piękne, słuchajcie, ona bardzo rzadko je robi. Ja wiecie, robię strasznie dużo tych instastorów, wiecie, i tam wrzucam się, jestem nachalny w tej sieci. Ona zrobi jeden na 3 tygodnie, ja patrzę i mówię, nie, zwalniam się po prostu. Czyste piękno po prostu. Jak można po prostu tak, takie ładne story robić? Po prostu, to jest po prostu mega. No, dobra, nie wiem, co w ogóle za to. Ale jesteście naprawdę piękni wszyscy. Dobrze. Pan karmi, czyli religia stołu. Zacznijmy. Psalm 34. Niech to się samo jakoś tak spokojnie rozwinie. Psalm 34, werset 9. Ach, jak dobry jest Pan. Skosztujcie, zobaczcie. Szczęśliwy, kto u Niego szuka ocalenia. Pan jest dobry, chce nas karmić. I zaczyna od tego, że zaprasza nas, żebyśmy spróbowali, posmakowali, skosztowali. Żebyśmy wzięli kęs z naszych ust i zobaczyli, jak on jest dobry. 34:9. Albo tam, w zależności jak tam, jak się ułoży. Ach, jak dobry jest Pan, skosztujcie, zobaczcie, szczęśliwy u Niego szuka ocalenia. Jest bardzo ciekawe, że cała Biblia jest właśnie w ten sposób skonstruowana, ale nie tylko Biblia, ale wszystkie religie, jakie są na świecie, łączą gdzieś kwestie jedzenia i Boga. My mamy to, no może najpierw powiem o tam różnych religiach pogańskich, tak? Wiecie, tam zawsze był obowiązek składania pokarmów bogom, żeby bogowie się karmili. Prawdopodobnie dlatego, że my w naszej antropologicznie połączeni duch, dusza, ciało rozumiemy, jak fundamentalną sprawą jest pokarm, żeby w ogóle na tej planecie funkcjonować i przetrwać. Ilość jedzenia, jakość jedzenia, w ogóle potrzeba jedzenia. Tak? Skały nie jedzą, kamienie nie jedzą, góry nie jedzą, ale już wszystkie rośliny jedzą, wszystkie zwierzęta jedzą i my jemy. Więc to jest tak. W Biblii czytamy, że bardzo wcześnie ludzie zaczęli składać ofiary Bogu i słuchajcie, od samego początku to było składanie pokarmów Bogu. Tak? Już mamy tą pierwszą ofiarę złożoną przez Kaina i Abla Bogu. Znaczy, przepraszam, pierwszą Bóg złożył. Kiedy chciał zamienić te po prostu ekociuszki z listków figowych u Adamy i Ewy na konkretną skórę, żeby mogli się obrać, to zabił zwierzę, tak? Ale później mamy ofiary składane przez Kaina i Abla i one są z pokarmów. Abel składa ze zwierząt, które hodował, Kain składa z płodów rolnych. I później, kiedy w Izraelu następuje takie skodyfikowanie prawa narodowego i też religijnego w jednym, to centralnym punktem staje się świątynia, w której znowu przynoszone są pokarmy, żeby je składać na ołtarzu, ale tam następuje kolejny element, a mianowicie taki, że ci, którzy pracują przy tej świątyni, kapłani, lewici, oni z tego ołtarza biorą część pokarmów, żeby siebie wykarmić, żeby żyć z tego ołtarza. Wprost tak jest powiedziane słowie, że kapłani żyją z ołtarza, na którym jest to składane. Ale wiecie, później dochodzimy do nowego przymierza i nowe przymierze mówi wyraźnie, kończy z tym podziałem na kler i laikat, I mówi teraz, wy wszyscy jesteście ludem proroczym, królewskim kapłaństwem. I my wszyscy przychodzimy do tego stołu i karmimy się. Pan Jezus, który przyszedł jako ofiara naszego zbawienia, jest po prostu naszym pokarmem. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, a był nazwany barankiem, a nie foką, albo wielbłądem, albo czymś innym, tylko właśnie barankiem, dlatego że Żydzi wcześniej, od czasów Paschy, składali raz w roku, to właściwie była specyficzna ofiara, ponieważ ona nie była składana na ołtarzu, tylko była zabijana w domu i przyrządzana jako pokarm dla całej rodziny. A krew z tego baranka były mazane o drzwi, żeby był sygnał, że oni są pod ochroną tej krwi, tej ofiary. Później przychodzi Jezus i on jest złożony jako ofiara, jako nasz pokarm, którym my się mamy karmić. Wiecie, i to jest w ogóle niesamowita ilustracja, która trwa przez dzieje i trwa do dnia dzisiejszego. Przez całe wieki, przynajmniej cztery to bardzo konkretnie, chrześcijanie w ogóle nie spotykali się bez spożywania pokarmów. Wiecie, za każdym razem, jak wchodzi pogaństwo, to w miejsce ofiar zostają składane dziwne rzeczy, na przykład w bardzo radykalnych jakichś pogańskich obrzędach ludzie byli składani, albo niemowlęta były składane w ofiarach. Albo były składane, nie wiem, pieniądze przynoszono. Ale druga rzecz była taka, że kiedy było odejście od tego, co prawdziwe, to ten ołtarz przestawał być miejscem karmienia się, ale stawał się miejscem kultu. Wiecie, chrześcijaństwo zaczęło się w ten sposób, że oni siedali przy stołach. Mamy to taki początek po prostu naszego życia, kiedy Pan Jezus, naszego chrześcijańskiego życia, naszego nowego życia, ono zaczyna się przy ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus zgromadza swoich uczniów i siedzi tam z nimi i je. Wiecie, i jak to jest opisane w Ewangeliach? Nie jest to opisane w ten sposób, że Pan Jezus przychodzi i mówi, dobra, chłopaki, siadać. I tak jak się mówi, są te memy świąteczne, teraz jest ten czas, nie dotykaj to na święta. Pan Jezus nie siada z nimi przy uczcie i mówi, teraz chłopaki, rączki przy sobie, makowca, sernika nie dotykamy. Najpierw to, co najważniejsze, kult. I wyciąga po prostu wafelek okrągły, ekstra jakiś specjalny kielich. Nie. Ewangelii opisują to, że oni po prostu mieli tą ucztę, oni ją zjedli, nasycili się, spędzili czas, mieli czas rozmów, interakcji, trochę było modlitw Jezusa, trochę było nauczania, trochę było zwykłej konwersacji. Jest opis Jana, który opiera się na piersi Jezusa, bo jest to uczta leżąca, tak jak na całym Bliskim Wschodzie, prawda? Siedzą na jakichś może pufach czy poduszkach, ale może na dywanach, ale po prostu są porozkładani. I dopiero kiedy to wszystko się dopełnia, to jest powiedziane, że na koniec wieczerzy, tak mówią Ewangelie, tak to się, na koniec wieczerzy, kiedy już wszystko było zamknięte, kiedy byli najedzeni, kiedy informacje były wymienione, kiedy wszystko się wydarzyło, Jezus mówi, bierze ten chleb i mówi, to jest ciało moje za was wydane. Dla waszego zbawienia, dla waszego ratunku. I to jest krew moja dla was przelana. Gdzie, kiedy chrześcijaństwo zaczyna odchodzić od swoich korzeni, stół nagle z powrotem zaczyna być ołtarzem kultowym. Nie wszyscy mogą mieć do niego dostęp. Niektórzy mogą tylko jeść chleb, inni mogą pić wina. Później wręcz ten ołtarz zostaje zabrany ze środka ludzi i postawiony z przodu, tak jak w pogańskich świątyniach, gdzie wszyscy stoją twarzą tego ołtarza i kapłan stoi tyłem do ludzi. I później wiesz, kiedy przychodzi reformacja, ewangeliczne ożywienie i kiedy mamy Sobór Watykański II, to Kościół katolicki zaczyna rozumieć, że musi coś z tym zrobić. I to była taka jedna z takich szokujących rzeczy od tego rytu trydenckiego, odejść. Wiecie, dlatego właśnie ornaty są tak szczególnie zdobione na plecach kapłana, ponieważ on przez całe wieki stał plecami ludzi. I ten ołtarz zostaje z powrotem przywrócony. I wiecie, w zabytkowych kościołach widzicie to, że mamy tabernakulum, mamy krzyż, bo to jest po prostu całe wieki takiego sprawowania tej Eucharystii, ale teraz wstawiano do tych nowych katedr po latach 60. zaczęto wstawiać stoły tutaj. One czasami są dopasowane architektonicznie, a czasami nawet się nikt nie przejmował, tylko po prostu zrobił tak, jak trzeba. I wiecie, i teraz my, którzy jesteśmy uczestnikami Nowego Przymierza, my z powrotem musimy tutaj wrócić. Wiecie, moje marzenie to w ogóle jest takie, że kiedy będziemy mieć już po prostu ten, tą kawiarnię tak jak chcemy, z tym wszystkim tak jak po prostu marzymy o tym. Dużo mówiłem dzisiaj, Ola, o tej kawiarni, ale ci nie było.
Słyszałaś.
Okej, to dobrze. To sobie myślę, że tak, zrobimy sobie słowo, zrobimy sobie uwielbienia, zrobimy sobie modlitwy, później wszyscy pójdziemy, zamówimy sobie kawę, herbatę i ciacho, a na koniec możemy sobie zrobić wieczerzę wszyscy, pańską. No, było piękne, rozumiem. Właściwe zrozumienie społeczności, relacji, że nie ma tak zwanej komunii bez relacji ze sobą. Rozumiesz? Takie jakieś przyjmowanie płatka z kosmosu. Tylko, że to ma związek po prostu z nami, z byciem razem, tak? Ze wspólnotą. To jest niesamowite. Wiecie, jak się nawróciłem, jeszcze przez parę lat byłem katolikiem, byliśmy takiego księdza charyzmatyka w Czaplinku. To było dla mnie zupełnie fenomenalne przeżycie. Mieliśmy spotkanie w jakiejś tam świetlicy i on na koniec mówi, dobrze, a teraz po prostu będziemy mieć czas komunii. I wiecie, i po prostu stał na stole kielich, chleb i on teraz wszystkim dawał i wino, i wtedy pierwszy raz wino piłem. Po prostu, wiesz, byłem taki dotknięty. Ale, wiesz, ale to jest wszystko, ten kierunek, to jest, oczywiście dla nas nie jest żadne halo, tak, mamy zawsze, ale mówię o tej myśli, która jest w całym piśmie zawartym, że Pan chce nas karmić. On chce nas karmić. On nie przychodzi do nas i mówi, proszę bardzo, proszę teraz tu siedzę na tronie, król wasz. Nie ma żadnego krzesła, szkoda, bym się rozsiadł wygodnie. Bo jako pambuk bym się rozsiadł. Pambuk bym się rozsiadł i bym powiedział, i teraz proszę, teraz zaśpiewajcie mi 3 pieśni. Kobiety niech przyniosą kwiaty. Mężczyźni skrzynie ze złotem, prawda? I teraz ofiary z pokarmów. Bez sensu. Zupełnie inaczej. On nas zaprasza do swojego stołu, nazywa nas swoimi przyjaciółmi i mówi, ja mam dla was jedzenie, ludzie kochani. Nasza wspólnota, nasz kościół, nasza eklezja, to jest miejsce, gdzie każdy może podejść i zaspokoić głód, który w nim jest. Może zjeść. Zobaczcie sobie na swoje domy, jak one funkcjonują. Po prostu wyobrażacie sobie taką sytuację, jaka ogromna patologia by była, gdzie na przykład w kuchni siedzą rodzice, a dzieci gdzieś tam w kącie czekają i później zjadają na przykład resztki? Albo co to jest za rodzina, gdzie po prostu w tym biegu i szaleństwie nigdy nie mogą chociaż raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu usiąść razem przy tym stole? Czy to są po prostu bardzo ważne rzeczy, to może somatycznie niezdrowo wpływać na życie. Wiesz, i Bóg tak nam coś takiego organizuje i mówi przyjdźcie i skosztujcie, spróbujcie, posmakujcie mnie, jaki jestem dobry. Teraz ten psalm 23, zobaczmy, z którego czytałem w czasie zaraz po uwielbieniu. Zobaczcie, jak Dawid to opisuje. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pan jest naszym pasterzem, on chce zaspokoić każdą potrzebę naszego życia. Ale pierwsze, co mówi, na niwach zielonych pasie mnie. Wiesz, dla nas mieszczuchów to trzeba wyjaśnić. Bo my myślimy, na niwach zielonych pasie mnie, to myślisz, że idziesz na trawę, rozbijasz kosyk, bierzesz trawkę w zęby i patrzysz na słoneczko. Nie, pastwisko dla owcy to jest stołówka. To nie jest miejsce kąpieli słonecznych. To jest stołówka. Jak pasterz nie wyprowadzi zagrody na owce, to one są głodne. Więc kiedy Dawid to mówi, to nie mówi po prostu o dzieciach, kwiatach, hipisach i tańcu pod palmami, ale on mówi, że Panie, Ty mnie bierzesz po prostu i wyprowadzasz na zielone niwa. Karmisz mnie. Zielone niwa nie są po to, żeby były jako tapeta na Windowsie, ale one są po prostu miejscem karmienia. Duszę moją pokrzepiasz. Wiecie, my też żyjemy w takim intelektualnym, intelektualnej mocno sferze. My mówimy, nadużywamy słowa zachęta. I myślimy, że zachęta to jest coś, co po prostu jest jakąś intelektualną, emocjonalną presją na nas wywartą. Zachęta, żebyśmy lepiej się poczuli. Ale oryginalnie, słuchajcie, przez wieki to było słowo pokrzepienie, wzmocnienie. I ono zawsze się związało z dostarczeniem praktycznie życiowych sił. wiesz, jesz śniadanie, jesteś pokrzepiony, możesz wrócić do pracy. Ale przychodzi godzina 13, 14, 15, 16 i tracisz siły. Jak jesteś świadomy, zintegrowany duch, dusza, ciało, to wiesz, że czegoś potrzeba. I jak zjesz, to czujesz moc. Tak to już jest, tak jesteśmy skonstruowani. Więc Bóg mówi, pokrzepia moją duszę, to znaczy co? To karmi moją duszę. Bóg chce pokrzepić twoją duszę przez to, że chcesz coś do niej włożyć. On chce nakarmić twoje życie. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale nie, ja teraz na przykład miałem powiedzieć parę słów, więc spróbuję gdzieś w międzyczasie powrzucać wam z tego mojego reaktora naszego wydarzenia męskiego, które mieliśmy teraz w Gdańsku w tą sobotę. Niesamowite wydarzenie, było nas 44 facetów. Liczba nieprzypadkowa. Mickiewiczowska. W każdym razie było nas 44, natomiast 90% to byli mężczyźni, którzy byli po raz pierwszy na tego rodzaju spotkaniu. Więc wiecie, my to robimy 10 lat i przeważnie już się tak przyzwyczaiłem, że tak 2/3 to już są któryś raz z kolei. To byli wszyscy świeżynki, tylko czterech osób się doliczyliśmy, które po prostu były po raz kolejny, w tym ja, Przemek, 5 chyba, tak. Ja, Przemek i Janek, pastorzy i tam jeszcze z 2 osoby. Tak, był głód. I wiesz, i kiedy się zjechaliśmy tam w Gdańsku w piątek wieczorem, ci, którzy tam mieli mówić, czyli ja, Janek i Przemek, to wiecie, to było widać. My się nie widzieliśmy już od jakiegoś czasu, więc schodzimy się, więc cześć tutaj. Weszliśmy do tego, tam wynajęliśmy na tym Booking.comie sobie apartament, puste mieszkanie, więc tam się zjechaliśmy, przyszliśmy i tak się... Pierwszy moment wiadomo, trzeba się wyklepać, wymiśkować, a później co? Pustka. Co teraz zrobić? 20? 20:20, Janek się spóźnił, trochę dojechał. Co teraz w ogóle zrobić z tym, nie? I teraz wszyscy mówią, nie, słuchajcie, jutro pracowity dzień jest. Tu będziemy gadać od rana do nocy, trzeba się wyspać, czyś tego. Ale wiesz, no, jak tu w ogóle iść spać? Dobra, idziemy jeść. Ale wiecie, tak, dziewczyny mają łatwiej, bo one po prostu natychmiast zaczynają po prostu szczebiotać i rozmawiać. Faceci są po prostu, no to też o tym trochę za chwilę powiem. Facetom nie idzie po prostu. Wiesz, my dobra, idziemy jeść. Że idziemy jak te 20:20, jak te zombiaki na tą starówkę gdańską i po prostu nie wiadomo, po co my tu przyjechaliśmy. Dokoła nas ludzie świetnie się bawią, jakieś panie zapraszają na darmowy striptease w klubie. Chłopak podchodzi i mówi, proszę panów, tylko po piwku zamówicie, a flaszka pół litra za darmo od szefa firmy. I tak cały ten szeroki trakt. A my idziemy jak takie, wiesz, takie po prostu przejechane 300 kilometrami trasy ludziki. I potem siadamy, jest fajna restauracja, ja już myślę, super, fajnie, świece, lampa. Pani przyszła, dała menu, czas rozmawiać. Słuchajcie, i nie idzie gadać. Wszyscy kwadratowe gęby mają, kamienie w ustach po prostu, wiesz, tak. No i co tam? No dobrze. Janek, byłeś w Wenecji na ferie? No byłem. I co było? Zimno było. Myślałem, dobry temat. Pociągnie, zażre. Nic nie zażera. Przemek, co tam u ciebie? A, pies chory. Co tak piszesz na tym SMS-ie? A, bo pies chory, musimy coś zrobić, muszę żonie pomóc. I dobra, mówię, to ja się chociaż sprężę jakoś tak, nie? Więc zaczynam gadać przy tym stole, wiecie. Ale już czuję, że oni tego ciesiłki mają dosyć. Tego wodzireja po prostu, który ciągle po prostu gada i mu się gęba nie zamyka. Więc siadam w ciszy i sobie myślę, Jezu, co to jest w ogóle po prostu? My jutro prowadzimy... Mam prawie ożywczą imprezę dla gości. Po prostu. Po 3 zblazowańców siedzi w drogiej restauracji i nie potrafi się tym ucieszyć. Ale wiecie co? Prosta sprawa. Po tym, kiedy zjedliśmy i napiliśmy się, wszystko się uruchamia. I słuchajcie, jest godzina 23. Ja mówię, chłopaki, naprawdę musimy się wyspać. Gdzie tam? Pani przychodzi, może jeszcze menu? A chłopaki, jasne, jeszcze zobaczymy, co tam macie. I wiesz, gadamy. Ja mówię, nie, to będzie... A dzień wcześniej, słuchajcie, miałem zawaloną noc, bo poszedłem spać o 2 w nocy, z czwartku na piątek, spałem 4 godziny i mówię sobie, chociaż tą noc prześpię. W końcu gdzieś koło 12 ich namówiłem, poszliśmy do pokoju, a oni mówią, siadamy. I słuchajcie, i gadamy, i pierwsza się robi. Ja mówię, ale będziemy pojechani. A wiecie, tym kluczem do tego było, nie było to, co my mieliśmy do powiedzenia. Nie było to, że się zjechaliśmy. Nie był Gdańsk. Gdańsk nas wkurzył, taki plugawy, piątkowo-wieczorny, klubowy Gdańsk. Nas to moralnie nie podniosło, wiesz. Ale co nas podniosło? Podniosło nas to, że zjedliśmy razem. Po prostu zjedliśmy. I to jest po prostu, słuchaj, to jest coś nie do pominięcia. Wiecie, my musimy zrozumieć, że istotą życia nie jest tybetańska medytacja o szklance wody w samotności z gongiem, który nalicza czas. To może od czasu do czasu takie podejście jest słuszne, bo ono pozwala wyciszyć myśli, czy skoncentrować się, czy przestać szaleć w tym życiu. Ja też głosiłem takie kazanie, nie wiem, czy pamiętacie, Midbar, pustynia, cały cykl miałem kilka lat temu, możecie to sięgnąć, bo są kazania sprzed 10 lat, chyba 4 tygodnie non-stop mówiłem o ciszy, o medytacji, o zamknięciu się sam na sam z Bogiem. Ale wiecie, jak czytamy Nowy Testament, to nie jest historia. Wiecie, Nowy Testament, historia wybuchu Kościoła, ona się zaczyna od spotykania się z ludźmi. Pan Jezus powołuje apostołów, Ewangelia Marka to bardzo wyraźnie nazywa. Dwie rzeczy. Aby z Nim byli i aby ich wysłać. I to jest powołanie 12 apostołów. W takim jest terminem określone. I wiesz, kiedy On umiera, zmartwychwstaje, wraca do nich i mówi, i teraz idźcie. I słuchajcie, oni robią dokładnie to samo. Oni się spotykają z ludźmi, do których idą i mówią. I co? Jedzą. I przez 3-4 wieki nie ma sakralnych budowli. Tylko jest jedzenie po prostu. Jest odżywienie, jest siedzenie ze sobą razem.
I relacja.
Właśnie, Eri, masz paluszki, ale dlaczego ja na przykład ich nie mam tutaj? To jest właśnie dobry kierunek, słuchajcie. Tam na tym spotkaniu dla mężczyzn było tak, że mieliśmy od pastora Różańskiego lokal piękny po prostu, kawiarnia z najlepszą kawą praktycznie chyba w Gdańsku. I słuchajcie, jedna rzecz mnie dotknęła i sobie świetnie lokal urządzony, ale podłoga kamienna była. A krzesła nie tacy tapicerowane. I to było mega. Przez całą konferencję wszyscy mogli jeść i pić. I nikt nie powiedział zakaz wnoszenia napojów. To było po prostu klucz. Ja myślę, dla przyszłego kościoła, Ola, zapamiętaj, bo teraz Duch Święty mówi do nas. My musimy po prostu iść w takie klimaty, wiecie, ja już parę lat temu sobie wyobraziłem, bo widziałem jakiś kościół na Florydzie, gdzie w czasie kazania po prostu lemoniadę roznoszono dla każdego. Ja sobie pomyślałem, to jest właśnie to. Nie jeść, bo tapicerowane krzesła? Albo dywan? Nie wnosić napojów? Znaczy, oczywiście błogosławię te wszystkie kościoły, które tak sobie to urządziły. No trudno, no wiecie... Po prostu, wiecie, objawienie w kościele jest progresywne. No nie wszyscy jeszcze tego olśnienia doznali. My tu już go doznaliśmy, jeszcze nie możemy zastosować, bo mamy tapicerkę tutaj na krzesłach przynajmniej. Dobra, okej, wracam do tematu. Więc Pan jest pokarmem. Okej? Więc teraz wiesz, teraz twoje podejście do życia. Co sobie myślisz o swoim życiu? Brakuje ci czegoś? Pierwsze, co my w chrześcijaństwie myślimy, o czym pierwsze myślimy, to myślimy korekta. Potrzebuję czegoś, to znaczy, że coś w swoim życiu skorygować. Bóg mówi inaczej. Bóg mówi, przyszedłem do chorych, do głodnych, do spragnionych. Zobaczcie, jaka różnica. My mówimy, jak jest źle, to muszę się ogarnąć, zebrać, uporządkować swoje sumienie, skorygować coś, wziąć się do kupy, wyleczyć, wziąć tabletkę, pójść do terapeuty, bo jak się coś we mnie nie zmieni, to się nic nie zmieni. A Bóg co robi?
Przyjdźcie do mnie. Puśćmy ramiona.
Puśćmy ramiona. Amen?
Po prostu zapraszam.
To jest po prostu mega. Wiesz, siedzisz tutaj na sali, masz swoje przeżycia, w którą stronę pójdziesz? Pójdziesz w stronę wyżyn chrześcijańskiego wtajemniczenia.
On to nie chrześcijański.
Bądźmy szczerzy. Każdy jak na swoje życie spojrzy. Okej, to jest też potrzebne. Ale wiecie, najpierw karmienie. Wiecie, miałem taki zrobiłem taki filmik nagrałem o tym, żeby siebie szanować. Że z tego miejsca się wszystko zaczyna. Naprawdę z tego się wszystko zaczyna. Nie zaczyna się od korekty. Od szanowania siebie. Wiecie, rachunek sumienia, który nie bazuje na poczuciu godności i wartości, jest funta kłaków niewarty. Bo rachunek sumienia, nie oparty na tym, że jestem kochany, wybrany, przyjęty, on bazuje na tym, że jak wystarczająco ostro poniżę się przed Bogiem, skatuję się, wyznam wszystko swoje, uświadomię sobie i wypowiem wszystkie plugastwa w moim życiu, to pojawi się uśmiech na jego ustach, na jego twarzy. To po prostu jest pewnie bez sensu. On wtedy musi nas uzdrowić, podnieść, musi zacząć mówić do nas, że to nieprawda tak do końca, że jesteś za ostry dla siebie, że to prawda, że może tu i to jest, ale to nie jest cała prawda o tobie, nie jesteś grzechem. I do Galacjan mówi, że on stał się grzechem, czy Koryntian, nie pamiętam. Drugi Koryntian, dzięki. Że on stał się grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. I jak przychodzimy do Niego, to przychodzimy jako Boża sprawiedliwość, która oczywiście wymaga korekty i my jesteśmy tego świadomi i stajemy, tak jak Jan dzisiaj mówi, w bojaźni przed Nim, żeby rzeczy się zmieniły, ale wychodzimy z miejsca godności. To jest zupełnie inny kierunek. Więc tutaj, dobrze, jedziemy dalej, żebyśmy te wersety przerobili. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Najpierw duszę pokrzepia, a potem wiedzie ścieżkami sprawiedliwości. Ścieżka to jest trudna sprawa. Droga to jest trudna sprawa. Tak? Tak jak kiedyś powiedzieliśmy. To nie droga jest problemem. To problemy są drogą. Drogą życia. Więc wiesz, żebyśmy poszli ścieżką sprawiedliwości, to my musimy mieć pokrzepioną duszę. Musimy być nakarmieni. O, Madzia jesteś, mówiłem o tobie przed chwilą. Musimy wyłączyć ten telefon, ten telewizor na tamtej sali. Nie podsłuchują. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Laska twojej kij pocieszają mnie. Zostawiasz przede mną stół wobec moich nieprzyjaciół. Namaszczasz głowę moją oliwą, kielich mój przelewa się. Okej? Okay? Religia stołu. Teraz słuchajcie. Teraz otwórzmy Jana 6. Ewangelia Jana 6. Szósty rozdział Ewangelii Jana. Gdzie czasami zauważyłem, że ludzie są w kościele zaniepokojeni, jak dużo zachęty płynie. Naprawdę? Zauważyłem to. No dobrze, ale dobra, ale gdzie tu jest, gdzie po prostu takie pro. Gdzie tu w tym kościele zniknęło 10 przykazań?
Dlaczego nie czuję się winny?
Dlaczego nie czuję się winny? Dlaczego ktoś mi nie przywali tutaj po prostu? To chyba tak powinno być, nie? Nie jesteśmy przywykli do tego, że nas zapraszają do stołu. To jest słabość. Dobrze. Ewangelia Jana 6. Będę skakał. Najpierw od 55 przeczytam. Jezus mówi: moje ciało jest prawdziwym jedzeniem, a krew moja jest prawdziwym piciem. Specjalnie to przeczytałem, bo mogłem przeczytać, jak to jest napisane. Dobra, i to od razu jesteśmy w problemach. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem.
Trochę za mało kresnowienia.
Słuchaj, no przychodzisz do kogoś w gościnę i on ci mówi, jakich pokarmów byś skosztował i jakich napojów. To ty od razu po prostu wiesz.
Napojem się uraczy.
Jakim napojem się uraczysz? Nie wiesz, jesteś w kabarecie, czy wróciłeś do staropolskich czasów? Wiesz, ja na przykład, jest takie coś, ja często z Izzy się natrząsam, bo to siedzi w nas po prostu takie zwyczaje. Nie, ciągle się z Izzy natrząsam 24 na dobę. Ale teraz akurat o pewnej specyficznej rzeczy chciałem powiedzieć. Że wiecie, są ludzie, którzy nie potrafią, Iza na przykład jak wieczerze pańską prowadzi, to ona mówi, spożyjemy teraz wieczerze pańską. A we mnie po prostu wszystko się od razu po prostu spożyjemy. No po prostu jest tylko jedna rzecz, którą po prostu spożywam, to jest po prostu wieczerza pańska. Niczego więcej w życiu nie spożywam po prostu. Jem, zszamałem coś.
Będę mówić, spożyjmy kolację. Tak?
No o, możemy spożyć kolację. To będzie coś nowego, tak? Coś tam wziąć na ząb, po prostu takie rzeczy. Tak? Przekąsić, zagryźć. O, widzę, że macie jem.
Małe, co nie.
Tak. Jezus mówi, kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Wiecie, i to też musimy, to co już powiedziałem, musimy to odreligijnić, tak? Bo jeżeli to czytamy w takim aspekcie kultowym, to teraz myślimy, że musimy mieć jakieś takie szczególne sakrum. Jedzenie świętego ciała i krwi pańskiej, więc to jest pewne sakrum, więc nie można podejść do tego w sposób niegodny. Więc od razu włącza się to, co od razu mówiłem. Więc od razu pierwsza myśl, która się włącza, to korekta. I cały sens ginie. Bo sens był zupełnie odwrotny. Nakarm się. Jedz, nabądź siły. Wiecie, bierze się te fragmenty, kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian udziela instrukcji, jak tą wieczerzę przeprowadzać. On tam mówi, że ale uważajcie, żebyście w sposób godny, a nie niegodny spożywali tą wieczerzę. I wiecie, i wyrobił się taki zwyczaj w chrześcijaństwie, że kiedy się przyjmuje wieczerzę, to się zachęca ludzi do tego, żeby zwrócili się w kierunku swojego sumienia. I później jest, wiesz, te pytania się pojawiają, a komu wolno jeść wieczerzę pańską, a komu nie wolno jeść wieczerzy pańskiej? Posłuchajcie, w pierwszym kościele nie było takich rzeczy. Nie było takich patentów, że na spotkanie się nie wpuszcza po prostu niewierzących, a w czasie wieczerzy się ich instruuje szczególnie, że oni nie, bo są przed chrztem. To jest historia upływu czasu i pewnych tradycji, które się pojawiły. Pewnych regulacji, walki z herezjami, pewnymi zaznaczeniami. Ale wiecie, my od czasów powrotu do ewangelicznej myśli, nie wiem kiedy to się zaczęło, ale to cały czas było w kościele, żeby wracać do tego po prostu korzenia. My jesteśmy dzisiaj w drodze, wiecie, ja powiem wam tak, jak ja, teraz może ktoś będzie zbulwersowany, ale ja wam powiem, ja już po prostu od dłuższego czasu, najpierw się pojawił niesmak. Ludzie przychodzą na spotkanie, dzielimy się tym. Jakbyśmy go mieli u siebie w domu i byłaby Wigilia, to byśmy się go nie pytali, czy on szanuje ten święcony opłatek, tylko bez względu, czy jest ateista, czy był z PZPR-u, wiecie. Zawsze pamiętam, jak po prostu były polewki po prostu w czasie jeszcze w latach 80., że tam w komitecie centralnym łamali się opłatkiem, wiesz. I tam ci wszyscy katolicy mieli ubaw, że już to jak to jest, to oni wszystko przekręcają. Wiecie, nie ma czegoś takiego. Po prostu, wiesz, przyjeżdżasz do jakiejś gościny, możesz być Hindusem, w Polsce cię przywitają chlebem i solą, jesz ten chleb i sól po prostu. Bez jakichś magicznych po prostu blokad w sobie i sumienia. W drugą stronę też tak jest, chcę, żebyście wiedzieli, bo w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi, jak macie pokarm ofiarowany bałwanom, możecie to z apetytem zjeść.
Tak.
Nikomu nic nie zaszkodzi po prostu. Kiedyś jak byłem świeżo nawrócony ewangelicznie, ktoś mnie zaprosił do takiej jakiejś wschodniej restauracji i w przedpokoju taki złoty Budda siedzi i tak patrzy na mnie jak szatniarz, który chce mi zabrać kurtkę, a przed nim dwie miski z ryżem. I po prostu ja tak sobie myślę, no nie wiem. Nie wiem co. Teraz wiesz, usiądę z tym widelcem i mnie jakieś po prostu feng shui i demony dopadną i nie wiem, co to będzie. Apostoł Paweł mówi, wyluzuj człowieku, nic się nie stanie, bo to są tylko demony, a Bóg jest Bogiem i to nie jest walka równego z równym, sił ciemności przeciw siłą światłości, one nic do tego nie mają. Daje tylko jedną uwagę apostoł Paweł. W drugą stronę on mówi, że jeżeli masz kogoś, kto w ten sposób wierzy i obawia się takich rzeczy, bo właśnie świeżo przeszedł z głębokiego pogaństwa i nie wiem, może składał jakieś ofiary rzeźne jakimś molochom, innym po prostu bóstwom i on po prostu z tego zrezygnował, bo dla Boga żywego i on tego już więcej nie robi, to może mu przyjść do głowy, że ty takie rzeczy jeszcze ciągle robisz. Więc uważaj, jak to robisz, żebyś nie skaził jego, nie zgorszył, tak? Więc może mu wyjaśni, albo... A jeżeli nie możesz wyjaśnić, bo wiecie, to też jest bardzo ważne. My żyjemy w takich czasach, słuchajcie, których musimy zrozumieć, że wyjaśnianie zajmuje czas. I pewnym ludziom nie możemy szybko wyjaśnić. Tym, którym nie możemy rzeczy szybko wyjaśnić, jesteśmy zobowiązani, żeby w miłości uniżyć się do nich. A nie po prostu świętego focha robić i mówić, a ty w tym udziału nie bierzesz, bo na razie nie jesteś naszą częścią. Wiecie, rozmawiałem z pewnym aktorem, widzieliście go. On jest z nami zaprzyjaźniony, przyjeżdża na nasze perspektywy i był na naszym marszu poparcia dla Izraela, ostatnio czytał psalmy. I on do mnie, wiesz, później tam szliśmy całą tą trasą, on do mnie nawijał, opowiadał mi i mówi, wiecie, jedną rzecz w waszym środowisku lubię. Wiecie, skompromitował mi czymś, czego my nie mamy, ale... ale to było dobry kierunek, to był. Bo on mówi, mi się podoba, że u was to tak można wejść z marszu z ulicy i nikt nikogo nie przepyta, czy jest godny, czy niegodny, żeby z wami być. I on miał na myśli swój rodzimy macierzysty kościół, z którego się wywodzi, gdzie go takie rzeczy spotkały, takie, wiecie, sztywności po prostu klerykalne, tak? Ale wiecie, kiedy mi to powiedział, on mówi, nie, komplement super, ale od razu zacząłem na tym myśleć, czy to jest naprawdę tak u nas. Jest jedna siostra, która... A w ogóle 7 mamy włączenie do wspólnoty nowe, więc zapraszam was 7 marca. Więc pamiętajcie o tym, bo mi to przez cały miesiąc ogłasza. Jeżeli ktoś chce być włączony, to w sobotę mamy ekstra spotkanie 7 marca. W każdym razie, wiesz, zacząłem się zastanawiać, czy my to mamy tutaj. Jest taka siostra, która chce się przyłączyć i ona mówi, że... Mówi, chce się przyłączyć, chce tutaj być. Ja mówię do niej, wiesz, bo, ale wiesz, nie jesteśmy, dzisiaj nie ma. Wiesz, ale nie jesteśmy idealnym kościołem. Ona mówi, wiem. O. Ja myślę, nie no, mogła sobie darować. Mogła powiedzieć, że super, no po prostu. I ja tak mi, aż, ale co? Mówi, chodzę tu od roku, a ty zawsze mówisz, witamy wszystkich drogowiczan, całą rodzinę, cieszę, że jesteście.
A
ja nie jestem formalnie, więc co? Ja mówię, nie, no przepraszam cię. Mówię, już dobrze, zrobiłeś tą grupę Droga i Przyjaciele. To jest taka ulga od razu dla mnie. Bo zapisałam się od razu do tej grupy. Musimy, i teraz wiesz, wracając do wieczerzy, ja po prostu, możemy takich rzeczy, wiesz, uczyć. Ale wiecie, ja wierzę, i to też słuchałem, wiecie, to jest ciekawe, Wojtek Włochu nas głosił na początku, jak tylko na tej sali wylądowaliśmy, pastor z Krakowa, o tym mówił, mówiąc o Wieczerzy Pańskiej. Słuchałem o tym od Dana Grubera, takiego mesjańskiego Żyda, rabina. Oni mówią, że ten werset, niegodne spożywanie ciała i krwi pańskiej, nie należy tłumaczyć w sensie magicznym, że dotknąłem sakrum, którego nie byłem godny w moim sumieniu, to jest absolutnie niechrześcijańskie. Bo to w chrześcijaństwie to Bóg nas uświęca. A nie po prostu poraża ogniem. To nie jest Hefajstos. Pioruny produkujący dla Zeusa. Ciało w Nowym Przymierzu, zrozumienie ciała, to jest zrozumienie wspólnoty. Jest jedno ciało, jest jeden chleb. Złamana została jedność ciała Jezusa, fizyczna Jego jako baranka, żebyśmy my zawsze byli zjednoczeni. I to niegodne rozpoznawanie ciała, to nie jest rozpoznawanie ciała, że tam siedzi Pan Jezus w tym kawałku pszenicy, tylko nierozpoznawanie ciała to jest nieszanowanie siebie jako ciała, nieprzebaczanie sobie, noszenie urazy. To jest ta niegodność, która nas kala. Czyli nie chodzi o to, że jak przychodzi do Wieczerzy Pańskiej, to ty musisz zrobić w imię Ojca i Syna i nas zgrzeszyłem następującymi grzechami. Tylko kiedy przychodzi wieczerza, ty sobie myślisz, kurczę, a tam 3 rzędy dalej siedzi Zośka. I ona mówiła do mnie przed spotkaniem, czy mogę wziąć twój płaszcz i odwiesić, a ty powiedziałaś nie. Bo tydzień wcześniej Zośka... I tu jest temat do nierozpoznawania ciała i krwi pańskiej. Ciała Pana Jezusa. My tworzymy Jego ciało. Rozpoznaj to ciało. Tak jak się mówi w domu. Jak ty mówisz do tatusia? To jest rozpoznawanie rodziny. I my siebie tu musimy rozpoznawać jako braci i siostry, synów królestwa. I tu sprawdzić, że wszystko płynie. Tak? To jest odejście od tego zafiksowania na ciele i krwi w zrozumieniu rytualnym. Kto spożywa ciało i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Ale żeby nie było tak dobrze, bo tak poszedłem trochę w stronę taką ze zwróceniem uwagi na te może historyczne kościoły tak negatywnie, chociaż my też to mamy, ja bym Ciebie zachęcił do tego, że kiedy mamy tu wieczerzę i Ci się pojawia coś takiego, że tutaj siedzi gościu, przyszedł, przed chwilą go wyciągnąłeś i jeszcze od niego papierochami jedzie i w ogóle ma parę rzeczy nieuporządkowanych, naprawdę słuchaj, wyluzuj się. Pan Jezus mu krzywdy nie zrobi. Po prostu on może nie rozpoznawać ciała, w sensie wspólnoty, może nie rozumieć, ale po prostu kiedy ty mu podajesz chleb z uśmiechem i powiesz mu po prostu, nie będziesz mu ogłaszał nad jego życiem wszystkich proroc z Biblii, ale powiesz mu dobrego życia i mu dasz ten chleb, dobrego życia ci życzę. To jest kulturowo odczytywalne, bo mamy opłatki, mamy łamać się chlebem, więc on to zrozumie w obszarze miłości. Już mu życzę ci naprawdę, żebyś miał dobre życie. To zobaczysz, to proces się zacznie w jego sercu, bo Słowo Boże mówi, list do Rzymian mówi, że dobroć Boża prowadzi do nawrócenia. Ona przyciąga. Dobrze. Okej, może ja to pomiję jakieś takie rzeczy, które w was się burzą, bo mamy swoje tradycje, ale powiem też z drugiej strony, wiecie, to jest taki też, słyszałem od takiego pewnego ewangelisty tekst, i to było bardzo ciekawe. On jeździ po różnych krajach na świecie i on powiedział tak, to jest protestancki ewangelista, tak, taki dobry protestant jak my. I on po prostu jeździ i on mówi, najwięcej kiedy widzę uzdrowień, to widzę w krajach katolickich. I wszyscy tak sobie myślą, no ale co? My od razu sobie powiedzieli, gdzie większa ciemność, tam bardziej światło świeci. Od razu. A on mówi, nie. Mówi, bo w tych krajach jest szacunek dla karmienia się ciałem i krwią pańską. Mm-hmm. Jest to zrozumienie takie, oczywiście tam są te historyczne naleciałości, z którymi się nie zgadzamy, ale wiecie, sam fakt, że prawdziwe uczestnictwo to jest nakarmienie się. To jest zjedzenie. Jest bardzo, bardzo oryginalne, możecie się z tym zgadzać, co nie, tego w Biblii nie jest napisane. Zresztą bardzo dobrze, że się nie zgadzacie z wieloma rzeczami, które mówię, bo wyprzedzacie czas, ja się do nich przyznam za 5 lat dopiero, a wy już dzisiaj wiecie, że błądziłem, także to jest wszystko w porządku. Okej, trochę kokietuję, a trochę nie. Bo jak staniesz na sądzie ostatecznym, nie będziesz mógł Bogu powiedzieć, ale nasz pastor inaczej nauczył. Okej, jak mnie więc ojciec posłał, który żyje, a ja przez ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Amen? Gdzie musimy zrozumieć, tutaj też znowu wracam do naszych wątków. Czy Jezus jadł ciało Ojca? Przeczytajcie ten werset 55. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, on mówi, ja żyję przez Ojca, ale nie jadł ciała Ojca. Ale jadł Ojca. Ale jadł Ojca. Rozumiesz? Dalej. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i pomierali. On mówi teraz o mannie na pustyni. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Wow. Ja zaraz za chwilę wrócę do tego. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, co mówił, mówiło, twarda to mowa, kto jej może słuchać. Wiecie, i to było trudne dla nich. Bo jeszcze nikt w historii, w Biblii nie powiedział, żeby jeść mnie. Żaden prorok tak nie powiedział. Więc to było dla nich trudne. Dla nich temat krwi dla Żydów był bardzo trudny. W krwi było życie, jest to zapisane w Torze. Nie spożywa się jedzenia z pokarmów z krwią. Nie wolno udusić zwierzęcia i go zjeść. Musi być spuszczona krew, bo w krwi jest życie. Zrozumienie było, tak? My dzisiaj mamy inne zrozumienie, wiemy, mamy śmierć mózgową, zaprzestanie pracy serca. Dla nich było to wiadomo, że jak krew wypływa, to wypływa życie. Takie było zrozumienie. I teraz, kiedy oni słuchają Jezusa, oni są oburzeni wewnętrznie, pić krew to jest najohydniejsza rzecz. Dlatego tak absurdalne jest oskarżanie Żydów o mordy rytualne, bo to jest po prostu totalnie wbrew ich mentalności. Nigdy nie było przypadków takich historii wśród Żydów. Nigdy. To jest po prostu, wiecie, najgorsze oskarżenie, jakie możemy komuś zrobić, to oskarżyć o rzeczy, które są nieprawdopodobne dla niego, żeby on je zrobił, ze względu na to, kim on jest. I kiedy więc oni tu słyszą o piciu krwi i jedzeniu ciała, to oni się gorszą i odchodzą. Gorszą się możliwością nakarmienia się. I 66 werset teraz przeskakujemy. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł 12: czy wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Innymi słowy, Piotr mówi: nigdzie nie idziemy, ty jesteś naszym pokarmem. My nie możemy żyć bez tego. Powiedzcie, jakbyście mieli wybrać. Mielibyście tylko dwie rzeczy do wyboru. Pracować albo zjeść. I nie byłoby żadnych innych wyborów. Co byście wybrali, żeby żyć? Pracować czy jeść?
Jeść.
Ktoś może powiedzieć: pracować, bo ja będę pracował, to zarobię na jedzenie. Okej, okay, spoko. Tylko pytanie jest, czy to jest prawdą Nowego Testamentu w dziedzinie życia duchowego?
Tak.
Bóg nas przeznaczył do tych dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Ale nikt w nas własnej mocy, i to słowo wyraźnie podkreśla, nie jest w stanie pełnić woli Bożej bez daru życia i karmienia się nim. To jest piękne. Dobrze. I teraz tutaj słuchajcie, jeszcze wrócę, bo powiedziałem, że wrócę. Nie taki to jest chleb, tu jest w 58, tak? Ale ten chleb, dzięki niemu będziecie żyć na wieki. Wiecie, i tu już będę pomału kończył, mam jeszcze inne wersety, nie wiem, prawdopodobnie już w stronę ich nie pójdę. Ale tam w psalmie 23 czytaliśmy, Dawid mówi, że zastawiasz przede mną stół, nie, wcześniej. Na niwach zielonych pasie mnie, prowadzi mnie ścieżką sprawiedliwości swojej ze względu na swoje imię. To jest bardzo ważne. Teraz chciałbym tutaj z tym pokarmem skręcić w tą stronę ze względu na swoje imię, nad tą frazą. Bóg nam nie daje zaopatrzenia pokarmu jako nagrodę za nasze moralne życie. Że On nas błogosławi ze względu na to, że się spisaliśmy. Ponieważ się spisałeś, ponieważ się starałeś, ponieważ się zmagałeś, to dam ci jeść. Jest to w słowie zapisane, że jest nagroda za dobre czyny dokonane w ciele, tak? Ale zastawiony stół, niwa zielone, pokonani wrogowie, ścieżki sprawiedliwości, po których chodzimy, On czyni ze względu na swoje imię. On chce, żeby cały świat Go poznał. Więc przychodzi ze swoim błogosławieństwem do tych, którzy już to rozpoznają, i karmi nas, żeby Jego imię było uwielbione. To jest ten stary tekst, taki macie, wiecie, jak po prostu są opowiadane świadectwa z Bożego działania. Ktoś przychodzi i mamy ten taki nasz gryps chrześcijański: chwała Panu. Wiecie, dlaczego się mówi chwała Panu? Jak ktoś wychodzi i mówi: nie miałem pracy, szukałem, byłem bezrobotny, znalazłem pracę i mam pracę. I ludzie na sali: chwała Panu. A siedzą wśród nich ludzie, którzy po raz pierwszy tu są i mówią: wow, hajlują sobie nawzajem. Pan powiedział świadectwa, cała sala mu powiedziała: chwała Panu. Temu, co powiedział to świadectwo. O co kaman? Wiecie, dlaczego my tak mówimy? My wiemy, dlaczego tak mówimy. Bo nie chwała temu, który dostał robotę. Tylko Panu, Panu Bogu. Przez duże P, tak. Rozumiesz? Chociaż na liście, jak piszę do pana Jurka Kowalskiego, też przez duże P piszę. Wiesz, po prostu tu o to chodzi. Bóg przychodzi i ze względu na swoje imię chce nas nakarmić i poprowadzić ze względu na siebie, na siebie, na siebie, na siebie. Ze względu na siebie. On chce ci błogosławić ze względu na siebie. Słuchaj, to jest po prostu, to jest po prostu kopernikańskie kilka fikołka. Przewrót. Po prostu przychodzisz i mówisz, całe życie żyjesz w tym po prostu, Panie, obyś mi naprawdę błogosławił, obyś mnie nie opuścił, naprawdę będę się starał. Spoko. Bóg to kocha. Bóg kocha, jak jego dzieci się starają. Bóg kocha, jak dzieci przynoszą dobre oceny ze szkoły. Po prostu jest spoko. Ale ostatecznie nie dlatego cię karmi i zaprasza do swojego stołu. Chyba patologia to by była, gdyby tak było w tą stronę. I w nas by rosła patologia. I nerwice by rosły. Dziecko wraca ze szkoły. Jakie dzisiaj były oceny? No, tutaj była 4, 5, no, ale z chemii to tak 2+. Dwa plus?
9, 9.
Post. Umawialiśmy się. Jedzenie jest od 3 w górę. Sorry, Winnetu. Lepiej się postaraj jutro, bo wiesz. Nie wiem, ile pociągniesz. Jesteś nastolatkiem, dobrze zasysasz. Możesz zemdleć, więc ty się lepiej ucz. Patologia. Niestety, takich patologii mamy troszeczkę. Nie w tym wymiarze, ale w innych mamy. Reglamentacja miłości na podstawie dokonanych czynów.
Zasług.
Chore. Chore. Wszyscy się musimy tego uczyć. Ja sam w moim rodzicielstwie od czasu do czasu pokutuję i zawracam, bo podchodzą mi takie motywacyjne, ornu-muzzainowe po prostu metody. To się tak łatwo włącza, że człowiek się nawet nie zorientuje, kiedy mu się to włącza. Więc ze względu na swoje imię chce nam błogosławić i karmić nas chce ze względu na swoje imię. I kiedy ty przychodzisz i włączasz siebie w jego królestwo, oddajesz mu siebie, będziesz zawsze nakarmiony. Dobrze, jeszcze powiem ostatni werset na dzisiaj i kończymy. Która jest? O, super, za minutę pierwsza. Bardzo dobrze. Obiecałem, że do 13 skończę, bo o 14 coś się odbywa na sali kawiarnianej, więc musimy dzisiaj kawiarenkę szybciej. Ale przeczytałem mi księgę z księgi Nehemiasza. Nehemiasza 8:10. Stary Testament, ale jaki piękny. Tam była historia, powiem wam, że po powrocie z niewoli babilońskiej oni musieli, odbudowywali kraj, odbudowali świątynię, mury Jerozolimu, ale jednym z tych etapów w księdze Nehemiasza odbudowywania był powrót do Tory, do prawa mojżeszowego. I mieli taki dzień, gdzie kapłani, tam zarządcy odczytywali Torę przed ludźmi. I oni nagle po tych 70 latach niewoli, większość z nich urodziła się w tej niewoli, zaczęła płakać, kiedy była odczytywana ta Tora i byli smutni, bo zobaczyli, że przez te wszystkie lata zaprzepaścili swoje dziedzictwo. Nehemiasza 8. Oni po prostu zaprzepaścili swoje... I oni płakali, kiedy czytali przez ten cały dzień odczytywania Tory, widzieli, że oni coś utracili, że jejku, byli narodem, byli wybrani, mieli obietnicę, mieli ziemię, mieli świątynię i oni to na 70 lat stracili. Na czas niewoli i po prostu, bo nie przestrzegali i byli załamani tym, że tak odeszli od ideałów. A kiedy tak płakali, to Nehemiasz ze starszymi powiedzieli tak, nie płaczcie. Dotarło do was, wystarczy. Teraz jest właściwy kierunek. Nehemiasza 8:10. Idźcie, doradzono ludowi, coś smacznego zjedźcie. To jest po prostu mega!
Tak.
Ludzie się ze mną spotykają. Ja lubię się spotykać z ludźmi, ja kocham się spotykać z ludźmi. Od paru lat, paru osobom to już powiedziałem wprost. To jest po prostu najważniejsza część mojej pracy jako pasterza. To po prostu siedzieć z ludźmi i marnować czas na jedzenie i na rozmowę. No, z jedzeniem jest trudno, bo od 2 lat jestem weganinem, więc... stwarzam ludziom problemów trochę. Ale naprawdę to jest najważniejsze. I czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią: Marek, dziękuję ci za to spotkanie, za tę godzinę i przepraszam, że twój cenny czas tak nadwyrężam. Ja sobie myślę, Jezu. To nie. Nie. Mój czas nadwyręża, że ja przygotowałem 2-godzinne kazanie, przyszedłem, a ty nie siedziałeś, nie słuchałeś tego. I nie odsłuchałeś tego z MP3. Wtedy nadwyrężyłeś mój cenny czas. Moje święte przygotowania, modlitwy nad i próby sklecenia fajnych świadectw, przykładów i fajnych powiedzonek. Zlekceważyłeś to! Ja sobie trochę robię. Ale po prostu, ale kiedy siedzimy przy stole, to słuchajcie, to jest najlepsza rzecz, która się wydarza.
No.
Naprawdę. Wtedy się coś wydarza. Bóg mi powiedział wiele lat temu, 25 lat temu, nie koryguj ludzi z kazalnicy. Bo winni tego nie słyszą, a niewinni są potępieni. Teraz przy okazji renamentu Bóg mi powiedział, nie próbuj zorganizować kościoła z kazalnicy. Bo ci, co się nie biorą do roboty, nadal się nie biorą, a ci, co się biorą, są potępieni, że się za mało biorą, chociaż już mocno się biorą. I miałem potwierdzenie od innych ludzi, którzy powiedzieli, Marek, po prostu zacznij pomalutku to organizować. Więc spotkanie to jest istota sprawy. Jak ja to zatytułowałem? Pan karmi, czyli religia stołu. I teraz tu Nehemiasz mówi. Co macie smacznego? Doradził, coś smacznego zjedzcie. Coś słodkiego wypijcie. Tutaj w ogóle jest jakieś tłumaczenie fajne, bo tam w tej mojej warszawskiej to jest coś tłustego zjedzcie. I słodkiego wypijcie. Ten werset już jest troszkę zreformowany. Tłuste zostało zamienione na smaczne. Jeszcze potrzebuje dalej reformy, bo słodkie napoje nie są zdrowe dla próchnicy. Dla zębów. Powodują próchnicę. Znaczy są zdrowe właśnie dla próchnicy. Są zdrowe dla zębów. Ale i dalej mówi. Zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają. Hello. Gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Nie smućcie się. Niech Pan budzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Dzień dobry. Witamy w kościele. To jest kościół. Czy wszyscy się nakarmili? Czy wszyscy się najedli? Jedno z pierwszych pouczeń Pawła a propos spotykania się i wspólnych nabożeństw to jest takie nie żyjcie jak psy, bo ktoś się spóźni i już dla niego nic nie ma do jedzenia. W dzisiejszych czasach główne napomnienie to jest gdzieś ty był w niedzielę. W pierwszym kościele było jeść pomału, bo niektórzy się spóźniają, dla nich też coś musi zostać. Mega. To jest, Paweł pisze do Koryntian. Czekajcie na jedni na drugich. Czekajcie na siebie nawzajem. Ktoś oczywiście to zinterpretował. Słyszałem takiego jednego pastora, który kiedy rozdawano wieczerzę pańską, to mówił, niech nikt nie je, dopóki wszyscy w rękach nie trzymają, bo apostoł Paweł kazał, żeby czekać jedni na drugich. Nie, naprawdę, nie chodziło o ten kawałek matcy, tylko chodziło o to, że mu po prostu zupę całą zjedli. Okej. Okay. Amen. I teraz, kończąc już, będziemy mieć teraz wieczerzę, będziemy się dzielić chlebem i pić wino, ale na koniec powiem wam coś takiego. Teraz jestem po tym spotkaniu męskim, nie za wiele wam powiedziałem, w sumie nie wyszło mi, trudno. Będzie to jeszcze padało gdzieś tam w międzyczasie. Ale miałem wykład o emocjach mężczyzny. I wiecie, i to jest takie śmieszne, już czasami o tym mówiłem, że to nieprawda, że mężczyźni nie mają uczuć, bo mężczyźni zawsze czują, kiedy są głodni. Więc to nie jest prawda. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast tak teraz naprawdę mówiąc, to powiem wam tak, że mężczyźni mają uczucia, tylko zapomnieli, jak się o nich rozmawia i oduczyli się tego. Bo za każdym razem, kiedy przełamują się lody, mężczyźni świetnie sobie radzą w mówieniu o swoich emocjach i przeżyciach. Ale ta epoka postindustrialna, w której żyjemy, i wcześniej industrialna, wywaliła facetów z domów, od stołów. Zaczęło się od 12 godzin, teraz zmalało do 8, ale i tak dzieci w stołówkach. I nam z całej cywilizacji wyparowała ta kultura stołu. Ale przez wieki to funkcjonowało. Wiecie, my potrzebujemy wrócić do stołu, żeby nabrać form komunikacji na nowo. Wiecie, oglądasz telewizję. Naprawdę, słuchajcie, ja bym wszystkich polityków zabrał na spotkanie dla mężczyzn, tak jak organizowałem, z wszystkich opcji.
Naraz?
Dałbym radę. 300 facetów, jakbyśmy drzwi na grubą kłódę zamknęli, to... Ja bym miał wystarczająco wysoką scenę, żeby się nie wspięli. Żeby zabrać mikrofon, to bym dał radę. Bym ich zabrał. Ale wiecie, zobaczcie jak to wygląda. Patrzysz w telewizor. Siedzi dwóch gości, dyskutuje. Przed sobą mają szklankę wody. Co oni sensownego mogą po prostu z tą wodą zrobić, jak tylko w twarz klapnąć? Albo wargi zwilżyć. Jak ci ludzie mogą się w ogóle pogadać? Dziennikarka, która ich przepytuje, już pod koniec każdego zdania im przerywa. Bo redaktor w słuchawce podpowiada, co dalej, jak przeszpilić gościa. Więc ten gościu, który rozmawia z tym dziennikarzem, nie rozmawia z dziennikarzem, ale z czterema. Z tym, co siedzi w mikrofonem w reżyserce, nad nim jego szef produkcji, a jak jeszcze dobry szef, to cały szef telewizji tam jest i podpowiada. Patrzysz do Sejmu. Siedzą faceci i tylko jedna pani, Krystyna, ma jedzenie. A wszyscy o gołym pysku siedzą po prostu. Ale wiecie, nie chcę nikogo krytykować. Ta pani ma kontakt ze swoimi emocjami. A wszyscy czekają po prostu, siedzą w tej ławie, po prostu siedzą. I tak wiesz, jak już za długo, to idą do restauracji sejmowej. Ludzie się spotykają, żeby się naradzić. Przychodzą, bord w firmie, paluszki. Gdzie? Naprawdę, cywilizacja ginie. Musimy wszyscy wrócić do stołów. Dlaczego ludzie w rodzinach nie mają takie czasami święte przykazania, że przy stole się nie rozmawia o polityce i o religii? Ja zawsze się buntowałem. Dlaczego? Święta, świetny czas, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Wiecie, dlaczego nikt nie chce tego ruszać? Bo wszyscy ciągle mamy jeszcze resztki właściwego systemu wartości w sobie i wiemy, że drugi człowiek, czas z nim spędzony i relacja jest ważniejsza od argumentów, które kłębią się w naszych łbach. A z drugiej strony, jak weźmiesz ludzi razem, którzy są nawet skłóceni, i będziesz kazał im siedzieć przy stole i jeść, na 100% już inaczej będą ze sobą rozmawiać. Dlatego niektórzy ludzie, twoi wrogowie, jak chcesz się z nim spotkać i mówisz im, mogę ci postawić kawę, to mówią nie. Dlaczego nie? Bo chcą szybko załatwić sprawę, nie chcą wejść w żaden kontakt. I wiedzą, że wypicie herbaty jest formą kompromisu. A jeszcze jak ty im postawisz, to staną się twoimi zakładnikami. Może się pan napije herbaty? Nie, nie, ja tylko szybciutko. Wiesz, szybciutko to można liczniki gazowe spisywać od mieszkania do mieszkania. Ale nie po prostu zbudować coś sensownego. Musisz usiąść i musisz się podłożyć pod tą herbatkę. On ci jeszcze powie, ty już mu przyszedłeś z gulą, żeby mu powiedzieć, a on ci mówi zielona z jaśminem i ty się zapadasz, coraz jest gorzej, tracisz pozycję negocjacyjną. A to o to chodzi, żebyś ją całkowicie stracił. Jak zjemy, napijemy się i będziemy jedli, staniemy się innymi ludźmi. I nauczymy się rozmawiać o swoich emocjach. Wiecie, ja po prostu tu, Greg siedzi, gość z Nikoszowca, można powiedzieć, chociaż to nie jest Nikoszowca, ale wiecie, Nikoszowiec, taka kultowa dzielnica górnicza w Katowicach. Gregu jest z Rudy.
Nikiszowiec.
O! Przekręciłem. Niech mi Bóg i Święta Barbara wybaczą. Za przekręcenie tej nazwy. W każdym razie, słuchajcie, ja po prostu czasami, wiecie, widzę te takie, wiesz, górnicze wyszynki. Siedzą goście, piana im się leje z kufli, golonki, krupnioki. Wiecie, ja się zorientowałem, bo byłem na weselu mojego szwagra i tam wszyscy wujkowie są spod Tarnowskich Gór. Wiecie, ja taki słoik warszawiak, wychowany w Elblągu na północy, z nimi. I oni na balkon, wiesz, papieroski palą, gadają. Powiem wam, ja już tu parę razy wam mówiłem, ale to było jedno z najlepszych takich mistycznych, męskich przeżyć, jak z nimi. Wiecie, oni rozmawiali o Maryni. Żadnych ważnych tematów nie było, ale po prostu ja byłem zahipnotyzowany. Był żart.
Jeszcze ten język
barwny. Później wycieczki do mnie, jako wiesz, do takiego, nie wiem, jakby czarni dorwali, wiesz, białego w swoim gronie, żeby ośmiać. To trochę to tak było, wiesz. Po prostu, wiesz, były... Ale po prostu ja sobie mówię, Boże, pierwszy raz, będąc z facetami o 20 lat starszymi ode mnie, czułem się świetnie. Zawsze unikam grona starszych facetów, bo mi przypominają tatę. A tu taki przepływ po prostu komunikacji. Tatę mojego, tego fizycznego. To były twoje wujki. Chwała ci. Moje wujki w Elblągu były inne. Słuchajcie, dobrze. Amen. Wstańmy razem. Albo siedźmy. Dzisiaj siedźmy. Dzisiaj siedźmy. Dzisiaj siedźmy. Amen. Potrzebujemy pięciu osób, które nam pomogą. Bardzo proszę. Panie, dziękujemy ci, że jesteś naszym jedzeniem i naszym piciem. Dziękujemy ci, że karmisz nas ze względu na swoje imię, ze względu na swoją dobroć. Dziękujemy ci, Ojcze, że nas przyjmujesz, że przyjmujesz nas. I dziękujemy ci, że my przyjmujemy ciebie i tobą się karmimy. Ojcze, dziękuję ci. Dziękuję ci, że jesteś dobry. I dziękuję ci, Ojcze, że nawet jak różnie w tej sali wierzymy w jakichś szczegółach, detalach i mamy inne wyobrażenie o rzeczach, to ty nas wszystkich kochasz i wszystkich nas przyjmujesz, Panie. Dziękuję ci, że jesteś dobry. Dziękuję ci za tych, którzy będą chcieli jeść i pić, za tych, którzy nie będą chcieli jeść. Panie, to nie ma żadnego znaczenia, bo ty jesteś dobrym Bogiem, który patrzy z nieba i mówi do naszych serc. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś dobry. Błogosław dzisiaj każdą osobę tutaj w tym miejscu. Niech przyjdzie twoja łaska, niech przyjdzie twoje błogosławieństwo, niech objawi się twoja dobroć, Ojcze. Niech nas dotknie, żebyśmy nigdy w naszym życiu nie byli głodni, ale zawsze byli pełni sił, pełni pokrzepienia, które jest z tego, że tobą się karmimy. Dziękujemy ci, Ojcze, że mamy przywilej, łaskę, że możemy jeść z twojego stołu bezpośrednio, który nam dałeś w Panu Jezusie. Amen.